zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Na te decyzje od wielu lat czekali przyrodnicy, naukowcy, pracownicy wielu instytucji i zwykli mieszkańcy. Od września województwo podlaskie ma oficjalnie 11 nowych rezerwatów. To Borsuki, Sawonia, Mostek, Swoboda, Balinka, Połomin, Romanówka, Świdziałówka, Łanga, Czarna Rzeczka i osada Wydmowa, a także Źródliska nad Szeszupą, a trzy dotychczasowe rezerwaty, czyli Kozi Rynek, Bartoszycha oraz Stara Dębina zostały powiększone. Co to oznacza dla przyrody? I jakie gatunki fauny i flory doczekały się dzięki tym krokom jeszcze większej ochrony? O tym dziś w cyklu W zgodzie z naturą. Iza Kosakowska, zapraszam.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Jeden z nowych rezerwatów znajduje się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To rezerwat Źródliska nad Szeszupą. To pierwszy od 24 lat nowy rezerwat, o czym przypomina dyrektor parku Teresa Świerubska.
Przychodząc do pracy do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zastałam trzy rezerwaty przyrody. To były Jezioro Hańcza, Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą i Głazowisko Łopuchowskie. Później w 2001 roku powstał następny rezerwat, drugi co do wielkości, rezerwat Trutka, obejmujący Wysoczyznę Morenową z Głazowiskiem plus tak zwany amfiteatr Wodziłkowski i jezioro Linówek, prawie 50 hektarów obejmujący i później długo, długo nic. Dopiero od tego 2001 roku, w tym roku mamy kolejny rezerwat, Źródliska nad Szeszupą. Przepiękne miejsce, bardzo naturalne, niezmienione przez człowieka. Przede wszystkim dlatego, że jest mało dostępne. No, rzeka Szeszupa jest taką jedną z głównych rzek, bo najczęściej to mówimy o Czarnej Hańczy i to się nam kojarzy i z Jeziorem Hańczą i z początkami Czarnej Hańczy. Szeszupa jest może tak bardziej pomijana, ale no jest to dla nas na terenie naszego parku rzeka w zasadzie no najważniejsza, bo ona tutaj ma najdłuższy swój odcinek, ma swoje źródła niedaleko naszej siedziby przy Turtulu. No i jeden z takich fragmentów, który jest chyba najmniej poznany, jest to miejsce przełomowe, gdzie rzeka kaskadami spada pod dość dużym nachyleniem, gdzie różnica wysokości między najwyższym punktem, a najniższym spadku rzeki wynosi 40 metrów, także to są bardzo duże spadki. Ona płynie tam takim bardzo głębokim wąwozem i to miejsce jest szczerze mówiąc mało poznane, mało dostępne. Ono znajduje się w lesie, więc rzadko kto tam zagląda i to przyznaję, że dla mnie to było wielkie odkrycie, kiedy trafiłam w to miejsce.
W zgodzie z naturą.
Zauważyłam, że tam znajdują się torfowiska źródliskowe, o których często mówimy, że to są bardzo cenne siedliska przyrodnicze. Najbardziej znane były właśnie na naszym terenie nad jeziorem Jaczno. A tutaj okazuje się, że blisko siedziby mamy coś takiego nierozpoznanego. Zazwyczaj mówiło się o tym, że Szeszupa to taka spokojna rzeka, która sobie łąkami między wzgórzami później tam przepływa przez kilka jezior i tak dalej. Spokojnie sobie płynie w kierunku północno-wschodnim, padając na teren Litwy. A tutaj okazuje się, że to wartki potok, który pokonuje ten odcinek w sposób zupełnie odmienny i te źródliska, które zasilają tam właśnie rzekę, która jest no, na początku takim niewielkim strumyczkiem, a tam mamy całą masę źródlisk, które z pobliskich wzgórz wysiąkają i te wody wpływają właśnie do rzeki. Ona staje się rzeką coraz większą. Przy okazji tworzą się rozległe torfowiska z szakami, gdzie jest dużo torfowców, które też właśnie potrzebują tego środowiska bardzo wilgotnego, mokrego. Więc no, tutaj wpadliśmy na taki pomysł, że jednak może dobrze byłoby przyrodniczo poznać to miejsce jeszcze bardziej i skierowaliśmy się do pracowników naukowych. Pan Paweł Pawlikowski podjął się z badania tego miejsca od strony fitosocjologicznej. Okazało się, że mamy tam sporo gatunków, poza siedliskami tymi olsu źródliskowego mamy sporo gatunków chronionych, takie, które znajdują się w Czerwonej Księdze roślin, zwierząt również. No i między innymi stwierdzono tam duży udział mchów torfowców, część jest z nich pod ochroną albo znajduje się właśnie na listach roślin zagrożonych czy w Czerwonej Księdze Roślin. Między innymi stwierdzono tam rzepik szczeciniasty, kukułkę krwistą, która jest storczykiem, rosiczkę okrągłolistną, pawrzynek wilczełyko, narecznicę grzebieniastą, bobrek trulistkowy, mannę gajową czy mokradłosza zaostrzonego. Rezerwat został też zbadany pod kątem występowania mięczaków i tutaj między innymi stwierdzono gatunki rzadkie i chronione, wymienione, takie, które znajdują się w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej obszarów Natura 2000, między innymi poczworówkę jajowatą, poczworówkę zwężoną, czy szklarkę zielonawą. Także to są też gatunki objęte ochroną. Poza tym jest to obszar mało zmieniony. To miejsce, gdzie można powiedzieć, że jest to ostoja również bobra europejskiego, który tam zakłada swoje tamy, piętrzy wodę i tak dalej. Wygląda to też bardzo malowniczo. Ja spotkałam tam borsuka. Są też ślady dzików, wilków. Także to jest takie miejsce rzeczywiście bardzo, bardzo piękne, urokliwe, ale jednocześnie trudno dostępne.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Trochę wracamy do normalności, to znaczy jak popatrzymy faktycznie przez ostatnie, niestety dosyć długo, bo od 2008 roku do końca w zasadzie 2023 roku na terenie województwa podlaskiego powstał jeden rezerwat, a kiedyś było inaczej.
Generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Ottawski.
Do 2008 roku w zasadzie nie było roku, kiedy nie powstawały rezerwaty na terenie województwa podlaskiego, a były takie lata, w których powstawało na przykład 12. 95 rok i 90. W tych rocznikach powstało po 12 rezerwatów na terenie województwa podlaskiego. Oczywiście pomiędzy poszczególnymi województwami są pewne różnice, ale patrząc globalnie, w Polsce w tej chwili rezerwaty stanowią 0,6% powierzchni kraju. Razem z parkami narodowymi to jest 1,6% kraju. To nie jest dużo, to jest bardzo mało. Tak naprawdę jesteśmy jednym z trzech państw w Europie o najmniejszej powierzchni obszarów objętych ochroną ścisłą. Więc ten proces tworzenia rezerwatów, który został zainicjowany w zeszłym roku, to jest trochę nadganianie tych wielu lat zaległości. Trzeba pomyśleć o uzupełnianiu tych elementów sieci form ochrony przyrody, która jest kluczowa, bo tak naprawdę zapewnia w pełni możliwości ochrony przyrody, bo rezerwaty i parki narodowe to te obszary, w których powinniśmy zostawić przyrodę samą sobie. I tych obszarów w Polsce niewątpliwie jest jeszcze niewystarczająca liczba. No stąd cieszę, że robimy pewien symboliczny krok do tego, aby tą sieć powiększać, żeby tą sieć uzupełniać.
W zgodzie z naturą.
Dla mnie kwestia ochrony przyrody jest absolutnie rzeczą fundamentalną i chyba taką najważniejszą w tym wszystkim jest też to, żebyśmy uczyli się nawzajem od siebie i żebyśmy uczyli się też opowiadać o tym, jak ta przyroda jest ważna dzisiaj, z wielu powodów.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała.
Bo o zmianach klimatycznych, mimo że wydaje się to tak oczywiste, musimy cały czas głośno mówić i tłumaczyć, z czego to wynika, jakie są zagrożenia. Kto, jeśli nie my, wszyscy wspólnie mamy tłumaczyć, mówić o tym, czym są zmiany klimatu i pokazywać, w jaki sposób możemy sobie z tymi zmianami klimatu radzić. Rezerwaty i system ochrony przyrody. Dziś my ostatnio opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody dotyczącą rezerwatów to jest miód na nasze serce, taka pozytywna opinia, też pokazująca pewien kierunek, w jakim powinniśmy dążyć pod kątem właśnie pewnego systemu, pewnego łączenia tych miejsc właśnie po to, żeby tą przyrodę lepiej systemowo chronić. Nigdzie tak jak tutaj w tej wschodniej części naszego kraju, właśnie w województwie podlaskim, nie wiemy lepiej, jak istotną rolę może odegrać przyroda pod kątem nie tylko przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale również kwestii związanych z obronnością. My byśmy chcieli, żeby dzisiaj myśleć o przyrodzie w tych wszystkich szerokich aspektach. Chcielibyśmy, żeby mówiąc o kryzysie wodnym, o tym, że mamy problem z wodą w Polsce, żebyśmy myśleli właśnie o tym, w jaki sposób odtwarzać naturalne zasoby przyrodnicze, w jaki sposób chronić te zasoby przyrodnicze, które jeszcze mamy. Tutaj w województwie podlaskim, na bliskiej mi ziemi augustowskiej, to są miejsca, do których przyjeżdżają na przykład ludzie z zachodniej Polski i się zachwycają. Bo chodzi o to, żeby te miejsca były systemowo chronione, żebyśmy opowiadali o nich kolejnym pokoleniom, swoim dzieciom, swoim wnukom, zostawiając też jakąś trwałą, namacalną rzecz. Te 11 nowych rezerwatów, 3 powiększone rezerwaty, no to jest powód do dumy. My jako rząd zmieniliśmy też prawo, dzięki temu, że powstają dzisiaj nowe rezerwaty czy parki narodowe, korzystają z tego bezpośrednio finansowo też samorząd w postaci subwencji ekologicznej, która jest dzisiaj już trwałym elementem. Te piękne miejsca, chociażby jeden z tych rezerwatów, rezerwat Romanówka, gdzie mamy 130-letnie dęby, gdzie mamy gładysza, jedną z takich roślin, która jest no, trochę takim elementem elementem, powiedzmy, lasu, coś w stylu lasu pierwotnego, gdzie ostatnio oglądając francuską telewizję widziałem człowieka, który opowiada o idei odtwarzania lasów pierwotnych we Francji i podawali przykład Białowieży, pokazywali zdjęcia z Białowieży, zachwycając się po prostu, że jest takie miejsce w Polsce, zresztą właśnie w tym województwie. To i fauna, i flora, i bocian czarny, i wiele, wiele innych gatunków, orlik krzykliwy, te zwierzęta, które w części z tych rezerwatów mają też swój naturalny dom, swój naturalny habitat. One muszą być w sposób systemowy chronione. To są też te mokradła, to są też te podmokłe tereny, naturalne lasy, czy zbliżone do naturalnych, które no, nie zostały tak mocno przez człowieka w ciągu XX wieku, czy wcześniej przekształcone. I dzisiaj możecie Państwo być dumni, że takie miejsca tutaj na terenie województwa podlaskiego, na ziemi augustowskiej są. My jesteśmy dumni z tymi nowymi rezerwatami, jako częścią lokalnej, augustowskiej, podlaskiej i polskiej tożsamości i kultury.
W zgodzie z naturą.
Te prace nad rezerwatami rozpoczęły się dość dawno temu. Nad niektórymi rezerwatami pracowano od kilkunastu lat.
Adam Bochtan z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Rezerwat Kozirynek, ten rezerwat jest powiększany. Przystępując do prac inwentaryzacyjnych nie mieliśmy jakichś wielkich oczekiwań, natomiast w wyniku prac okazało się, że w rezerwacie stwierdzono orlika krzykliwego, bociana czarnego, suweczkę, najrzadsze gatunki dzięciołów i takie gatunki ptaków, których wolno nie wymienić, żeby nie wzbudzać nadmiernego zainteresowania. Także rezerwat okazał się naprawdę hotspotem ornitologicznym, hotspotem bioróżnorodności. Do tego ogromna populacja tarczynki dziurkowatej, czyli porostu reliktowego, który poza Puszczą Białowieską i Gnieszyńską występuje tylko tutaj. Kilkadziesiąt nowych gatunków chrząszczy, w tym kilka gatunków chrząszczy z dyrektywy siedliskowej. Także przez tego typu ochronę rezerwatową wypełniamy zobowiązania wobec Komisji Europejskiej, wobec sieci Natura 2000. Warto wspomnieć, że generalnie rezerwat obejmuje siedliska bagienne i losowe, natomiast w obrębie rezerwatu też są wyniesienia mineralne, tak zwane grądziki, gdzie mamy bardzo ciekawy las grądowy z drzewami liściastymi, z grabami, z dębami. Drugi obiekt, Sokoli Las. Kilkanaście lat temu, sprawdzając mapy w banku danych o lasach, natrafiłem na drzewostan dębowy w wieku ponad 200 lat. Nie bardzo chciałem wierzyć, bo jak wiadomo, Puszcza Augustowska to jest morze sosny, głównie z tym gatunkiem ten kompleks się kojarzy. Pojechałem na miejsce, faktycznie te dęby tam były. Mało tego, na każdym dębie praktycznie były gatunki porostów, które wymagają ochrony strefowej. W krótkim czasie RDOŚ w Białymstoku objął te wydzielenia ochroną strefową. To była jedna ogromna, kilkudziesięciohektarowa strefa ochronna. W toku dalszych prac stwierdzono kolejne gatunki porostów, pachnicę dębową, interesujące gatunki ptaków. I w tym rezerwacie również znajduje się najprawdopodobniej siedlisko typowe dla Polski północno-wschodniej, borealne. Drzewostan świerkowy z dużym udziałem starych dębów. Przenieśmy się może teraz do Puszczy Knyszyńskiej. Tam ta specyfika lasów jest trochę inna. To są lasy z większym udziałem siedlisk żyznych, gdzie dominuje drzewostan, szczególnie w północnej części Puszczy Knyszyńskiej, gdzie dominuje drzewostan liściasty, drzewostan mieszany. I w jednym z wydzieleń zachował się drzewostan w wieku 240 lat dębowy. Czyli taki drzewostan, którego by się nie powstydziła Puszcza Białowieska. Ogromne, rozłożyste dęby. Tam też dzisiaj zatwierdzamy właśnie rezerwat. Te dęby okazały się być siedliskiem pachnicy dębowej. Kolejny rezerwat to rezerwat Stara Dębina. Tam ten rezerwat będzie poszerzony. Dużą uwagę zwracamy na adaptację drzewostanu do zmian klimatu. Drzewostan Stara Dębina został utworzony w celu ochrony dębu bezszypułkowego. Okazuje się, że dąb bezszypułkowy ma bardzo dobre perspektywy w zmieniających się warunkach klimatycznych, więc zależy nam na tym, żeby ta populacja dębu bezszypułkowego uległa dyspersji, żeby było go jak najwięcej w Puszczy Knyszyńskiej. Dlatego rezerwat Stara Dębina zostanie powiększony, bo jeśli chcemy dążyć do dyspersji, to musimy zachować jak najwięcej tych dębów, z których te nasiona po prostu zostaną rozsiane na sąsiadujące tereny. Także w ten sposób próbujemy adaptować te ekosystemy leśne do zmian klimatu. Zamierzamy te rezerwaty maksymalnie otworzyć w celu zbioru runa leśnego, także te uwagi dotyczące zamykania rezerwatów są nieprawdziwe. Zatwierdzamy powoli szlaki w obrębie rezerwatów po to, żeby też móc wykorzystywać je rekreacyjnie. Mam nadzieję, że będą one jak najbardziej otwarte dla społeczeństwa.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Bardzo się cieszę, że powstają rezerwaty, że jest jeszcze co chronić w puszczy, bo jest jeszcze co.
Specjalistka od przyrody, ornitolog, profesor Dorota Zawadzka.
Już od ponad 30 lat prowadzę badania, głównie ornitologiczne, ale nie tylko, w Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska jest znana przede wszystkim jako miejsce wypoczynku letniego. Słynie z tras kajakowych, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Marycha. Natomiast jest nieznana albo niedoceniana pod względem przyrody. leśniczym. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tu jest bardzo mało naukowców, puszcza jest bardzo rozległa i gdybyśmy mieli tutaj takie zagęszczenie naukowców jak Puszczy Białowieskiej, to by się okazało, co się pewnie jeszcze kiedyś okaże, że tutaj ta różnorodność biologiczna jest naprawdę bardzo wysoka. Natomiast tutaj prowadzą badania pasjonaci i fascynaci. Paweł Pawlikowski, nieżyjący już profesor Aleksander Sokołowski, który opracował kilkadziesiąt lat temu propozycje różnych rezerwatów, między innymi rezerwatu Wiłkoku, który czekał chyba ze 40 lat. Czym się ta Puszcza Augustowska różni od innych i dlaczego jest taka cenna? I jesteśmy na polskim biegunie zimna. To, że jest coraz cieplej, to nie znaczy, że tutaj tego biegunu nie ma. On jest coraz cieplejszy, ale jest. I spotykają się tutaj gatunki i siedliska charakterystyczne zarówno dla obszarów północnych, borealnych. Mamy nawet gatunki charakterystyczne nie tylko dla tajgi, ale dla tundry. To jest tużyca kulista. To jest jeszcze kilka gatunków takich. I na terenie Puszczy Augustowskiej znajdują się stanowiska gatunków. Jedyne stanowiska gatunków krajowych. Jedyne miejsce występowania populacji zająca bielaka. Jedyne miejsce w Polsce. Słynny miodokwiat krzyżowy, czyli maleńki storczyk, który zatrzymał budowę obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Jedyne chyba w tej chwili stanowisko kukuczki kapturkowatej, też maleńki storczyk, który rośnie nad kanałem augustowskim i to jest jedyne czynne stanowisko. Spotykają się tutaj zasięgi gatunków północnych, które na puszczy kończą granice zwartego zasięgu, tak jak wielosił błękitny na przykład, albo arnika górska, a jednocześnie gatunki południowe też kończą tutaj swój zasięg. Tak jak bluszcz pospolity, dąb bezszypułkowy, to są gatunki, które wchodzą, kolonizują obszar puszczy. Wilk, ryś to są gatunki, które tutaj były zawsze. W ostatnich latach jakby wilk skolonizował całą Polskę, ryś nieco zwiększył swój obszar występowania, ale stąd nigdy nie wyginął. Tutaj po II wojnie światowej Puszcza Augustowska, a głównie Marycha i Czarna Hańcza, to były jedyne miejsce, gdzie zostały bobry. Stąd były przesiedlane na obszar całego kraju. Mamy jedyne w Polsce stanowisko takiego motyla żyjącego na torfowiskach wysokich, czyli mszarnika jutta. W puszczy są bardzo zróżnicowane drzewostany, bardzo zróżnicowane siedliska. W dobrym stanie zachowania jest takie borealne siedlisko, borealna świerczyna na torfie, na terenie podmokłym, ze świerkiem w górze i na dole z kobiercem mchów i widłaków. Mamy w puszczy ponad 10% krajowej populacji zimozioły północnego, małej płożącej się krzewinki. Największe w Polsce stanowisko sasanki otwartej, największa, najliczniejsza populacja. Jeśli chodzi o ptaki, mamy tu stwierdzonych obecność ponad 240 gatunków, rozmnażanie się, czyli lęgi, około 170. Z najciekawszych gatunków głuszec jeszcze jest, jarząbek, z wyjątkiem dzięcioła białoszyjego, wszystkie gatunki dzięciołów tu na terenie tego rezerwatu występuje i dzięcioł trójpalczasty, i dzięcioł białogrzbiety, i dzięcioł średni, a dzięcioł czarny to nam krzyczał tutaj. W tych dziuplach, na przykład po dzięciole czarnym, czym ja się ostatnio zajmuję, odbywa rozród, nie tylko korzysta ze schronień, ale odbywa rozród. 13 gatunków ptaków, 2 gatunki ssaków, no i oczywiście kilka gatunków bąkówek. Więc tutaj są różne, no, bardzo ciekawe powiązania ekologiczne. Mamy oczywiście bogaty zespół ptaków drapieżnych, kilkanaście par lęgowych bielika, który, jak wykazaliśmy, negatywnie wpływa na bociana czarnego, zredukował populację samą swoją obecnością, zredukował o połowę populację bociana czarnego, ale bocian czarny w puszczy się utrzymuje.
W zgodzie z naturą.
Teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego pod względem przyrodniczym jest w ogóle obszarem bardzo cennym i można byłoby takich obszarów jeszcze więcej wyznaczyć, no ale tutaj oczywiście są pewne ograniczenia, bo chyba głównym takim ograniczeniem jest chociażby własność gruntów, bo mamy przepiękną przecież Dolinę Czarnej Hańczy, tą część rynnową, poczynając od Jeziora Hańcza do Turtula, czyli można powiedzieć, że to też mógłby być obszar, który można było objąć ochroną. Sama Dolina jest terenem prywatnym, poza rzeką i jest to użytkowane rolniczo, czy też są to lasy i lasy państwowe i lasy prywatne, także tutaj na pewno nie byłoby to łatwe. Poza tym od lat mówimy o projekcie rezerwatu nad jeziorem Jaczno, tam również mamy torfowiska źródliskowe, bardzo cenne, przebadane, wszyscy znają wartość tego obszaru, no ale jest to teren prywatny i tutaj też jest problem z ustanowieniem jakiejkolwiek formy ochrony przyrody. No, mamy w tej chwili też projekt rezerwatu obejmujący jeziora Koile i Perty i torfowisko znajdujące się nad tymi jeziorami. Tutaj z tego co wiem, no, idzie to w takim kierunku, że być może jeszcze w tym roku też powstanie tam rezerwat. Także takich obszarów można byłoby u nas dużo wymienić, chociażby te, które są związane z rzeką Szeszupą i jeziorami, przez które ona przepływa. To są obszary też bardzo cenne, bardzo ciekawe, no, z tym, że no, one są też pewne formy ochrony przyrody je obejmują, bo jest to park krajobrazowy, który w jakiś sposób te obszary chroni. Jest to obszar Natura 2000. Niektóre fragmenty są objęte ochroną w formie użytków ekologicznych. Także jakieś formy, inne formy ochrony przyrody też te tereny zabezpieczają, chociażby przed nadmierną zabudową, bo myślę, że tutaj przeinwestowanie, zainwestowanie tego terenu jest groźne i chociażby strefy ochrony jezior chronią nas przed zabudową zbiorników wodnych, cieków wodnych. To na pewno jest bardzo istotne. No poza tym nasze wzniesienia, te duże nachylenia terenu, jeżeli chodzi o zainwestowanie, mogłoby wiązać się z niwelacją terenu i tak dalej, ze zniszczeniami. Także staramy się jak najbardziej ten obszar chronić. Tym bardziej cieszymy się z tego, że doszło do tego, że ten obszar został uznany za rezerwat, bo im dłużej się czeka, tym większa radość. Przyznaję, że dla nas to było rzeczywiście wielkie wydarzenie, biorąc pod uwagę chociażby, że przez ostatnie 24 lata nie mieliśmy nowego obszaru chronionego. Jest to dla nas wielka satysfakcja, że udało się takie miejsce znaleźć, wytypować, ochronić. To chyba jest ważne teraz, żeby po prostu to miejsce zostało w takim stanie, a przynajmniej, żeby w tym miejscu rządziła się przyroda.
Nowe rezerwaty bardzo więc cieszą, bo to miejsca, w których przyroda będzie pozostawiana sama sobie, dzięki czemu będzie nam dawać wytchnienie od zgiełku i pośpiechu. Dziękuję za spotkanie. Iza Kosakowska. Do usłyszenia.
W zgodzie z naturą.